Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód, trenerka i behawiorystka, zawodniczka Obedience. W dzisiejszym podcaście chciałabym Wam opowiedzieć o wychowaniu szczeniaka do życia, ale także i do sportu. I tu możecie się zapytać, do jakiego sportu? Moja odpowiedź brzmi w zasadzie do każdego, ponieważ rzeczy, o których opowiem Wam dzisiaj, to dobra baza do każdego rodzaju aktywności, jakie później wybierzecie z psem. Zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie podzieliłam na kilka takich krótkich dość działów, żeby łatwiej było móc przeskakiwać do działów, które będą Wam bardziej potrzebne. I tak mamy czas szczenięctwa, narzędzia, relacja z otoczeniem, kontakty z psami, przywołanie, dobre maniery, budowanie pewności siebie, zasady, samokontrola, rezygnacja, treningi, relacja i na co uważać. Zacznijmy więc od pierwszego. Czas szczenięctwa. Czym dla mnie jest? Przede wszystkim lubię to określać, ten czas nasz, jako inwestycję. Dlatego dużo, jeśli mam na przykład dwa lub więcej psów, dużo osobno spaceruję. Bardzo też dbam o to, żeby razem na spacery ze mną szła saszetka i zabawka w kieszeni, ponieważ wolę mieć narzędzia, jakimi właśnie tutaj będą te nagrody, do tego, żeby gdzieś tam odwrócić uwagę, żeby wyciszyć szczeniaka, przekierować na siebie, coś wzmocnić fajnego, co się pojawiło. Także tutaj dużo inwestuję po prostu w każdy spacer. Nie muszę użyć tych nagród, ale wolę, żeby były ze mną. Oprócz tego sporo też inwestuję w krótkie przejażdżki autem, tak żeby później psiak nie miał problemu z jeżdżeniem samochodem, ponieważ generalnie dużo jeździmy, ale nawet jeśli na razie nie jeździcie nigdzie autem, warto i tak w to inwestować, czy nawet przewieźć kilkanaście razy psa tramwajem czy autobusem, ponieważ nigdy nie wiadomo, co nas później spotka i jaka historia tutaj będzie jakby związana gdzieś tam z nami. Także potrzebujemy tego, żeby taki psiak był po prostu przygotowany również i na to. I najfajniej takie krótkie przejażdżki kończyć fajnym spacerem. Tak, żeby była fajna też tutaj taka od razu korelacja, skojarzenie. A w drodze powrotnej fajnie mieć przygotowanego też konga, tak żeby psiak mógł gdzieś tam się wyciszyć też w tym aucie czy tramwaju. Czas szczenięctwa to także czas dużych zmian hormonalnych. Taki pierwszy, duży, trudny w sumie czas dla wielu opiekunów to jest wtedy, gdy psiak ma 6, 8, 9 miesięcy, gdy psiak dorasta. A dlatego tutaj jest taki rozstrzał miesięczny, ponieważ dla wielu psów ten czas przypada trochę inaczej. Jeśli mamy małego psiaka, wtedy szybciej będzie dojrzewał. Przy większych psach te trudne miesiące mogą wypaść ciut później. I z czym to się wiąże? Z tym, że w zasadzie mamy takie czasem wrażenie, że wszystko, co do tej pory zainwestowaliśmy w naszego psiaka, poszło w diabły i w zasadzie nie ma tych umiejętności, gdzie jest nasz słodki, kochany psiaczek. Natomiast spieszę tutaj Was uspokoić, ponieważ czym więcej tej inwestycji włożyliście do Waszego psiaka, gdy miał on 2, 3, 4 miesiące, to tym łatwiej, jakby krócej ten czas dorastania przejdzie. Na niektórych moich psach nawet w zasadzie nie zauważałam tego czasu, ponieważ już jakby te wszystkie rzeczy, które w nie inwestowałam, już zaczynały procentować. Także tutaj ta inwestycja w dwójnasób się opłaca i mimo, że mamy wrażenie, że pies zapomniał wszystkiego, tak nie jest. To po prostu jest przykryte tymi zmianami w zachowaniu, które są podyktowane po prostu działającymi hormonami. Drugi taki okres jest około wtedy, kiedy pies ma około 1,5 roku, a później około 2 lat. Natomiast przeważnie już nie są one aż tak że tak powiem, dramatyczne i jak właśnie ten pierwszy około 7-8 miesiąca jego życia. Czas szczenięctwa to też dla mnie czas docierania się i poznawania szczeniaka, dlatego lubię z nim dużo robić. To znaczy, nie zrozumcie mnie tutaj źle, że namawiam do tego, żeby przebodźcowywać tego psiaka i robić treningi godzinne, codziennie i tak dalej. Absolutnie nie i przekonacie się też o tym, jak będę mówiła o wyciszaniu psa. Natomiast tutaj chodzi o to, że robię wiele rzeczy, ale krótko i różnorodnie, tak żeby po prostu poznawać go w tej też nauce. Gdy uczymy psa, to poznajemy go też, on też poznaje nas, bo wtedy po prostu jesteśmy na sobie skupieni, więc różnorodnie, ale króciutko. Oprócz tego czas szczenięctwa to także uważność na jego układ ruchu. Tutaj absolutnie są zakazane jakieś wielkie, długie gonitwy, bieganie za patykiem i tak dalej. Po pierwsze, no właśnie ze względu na ten układ ruchu, ale też ze względu na głowę. Dopóki się tutaj nie wykształci cały ten układ ruchu, takie rzeczy są zakazane po prostu. Staramy się, żeby pies nie miał szybkich startów, szybkich zwrotów i hamowania. Raczej stawiamy na to, żeby ten ruch był taki wyważony i spokojny. No i nie możemy zapomnieć, że to dalej dziecko, psie dziecko. Szczeniak po prostu uczy się dopiero świata, często używa zębów, ponieważ próbuje gryźć w ten sposób, gdzieś tam też próbuje jakby poznać świat dookoła. Dlatego o tym punkcie mówię, ponieważ wiele razy spotykam się ze zbyt wielkimi wymaganiami w stosunku po prostu do małego, młodego psiaka. Więc na to proszę uważajcie, że to jeszcze po prostu jest dzieciak. Kolejny punkt to są narzędzia, jakie mamy w pracy, w wychowaniu z takim małym szczelkiem. Przede wszystkim to zarządzanie, czyli zapobiegaj niepożądanym zachowaniom. Przykład, wchodzę do domu, już taki mały szczeniak na mnie skacze, i w mojej głowie już mam obrazek wielkiego, później 20 czy 30 kilogramowego psa, który zachowuje się dokładnie w ten sam sposób, jak teraz, gdy ma 2-3 miesiące i tylko kilkanaście kilo. Więc już od razu staram się tak zarządzać sytuacją, na przykład rozsypać smaki, gdzieś tam na przykład przekierować go na to jedzenie, mogę też zamknąć drzwi albo po prostu mieć go w klatce, gdy po prostu przychodzę do domu. Więc staram się tutaj tak zarządzać, żeby te niepożądane zachowania się gdzieś tam nie pojawiały i w ten sposób nie miały szansy wzmocnić. Podobnie, że chowam buty, żeby tych jakby nie było dla niego takich, jak to nazwać, takich rozproszeń, takich tutaj kusicieli. Więc staram się to po prostu wszystko pochować. Tak samo nie zostawiam jedzenia na jakimś niższym stole, żeby nagle psiak nie odkrył, że w zasadzie zrobi hop i już ma super posiłek. Także tutaj po prostu uczę go tego, żeby nie wchodził w te zachowania, które bardzo będą mi się nie podobały. Przekierowuj. To jest kolejne narzędzie, które mamy. Czyli pokazuj, że są też inne opcje. Tutaj taki przykład. Jesteśmy sobie gdzieś tam na przykład w lesie. Nagle wyskakuje nam jakiś kot albo sarna. Od razu przekierowuje psa na siebie. Bawimy się wtedy, czyli pokazuję mu, że są inne opcje niż na przykład gonienie sarny z samochodu czy na przykład podbiegnięcie do innego psiaka. Trzecim narzędziem, taki trzeci punkt, który sobie tutaj wpisałam, to jest ucz, a dopiero później wymagaj. Czyli znowu nie zapominajmy, że to dopiero takie psie dziecko, więc nie możemy wymagać za dużo od niego. I dajemy to mi właśnie inwestycje, inwestujemy w to, żeby go najpierw nauczyć tych rzeczy, powzmacniać, a dopiero później będziemy gdzieś tam tego wymagać. Kolejny dział, jaki mam, to relacja z otoczeniem. I tutaj pamiętajmy o tym, że czym więcej pozytywnych doświadczeń ten nasz szczeniak będzie miał, tym lepiej będzie sobie radził w życiu. Jest to też czasem nazywane taką po prostu pozytywną szczepionką, czyli po prostu dajemy mu mega pozytywnych doświadczeń, czyli bardzo go chronimy, trochę tak jak pod parasolem go trzymamy, a propos takich złych rzeczy, które mogłyby go gdzieś tam wystraszyć, czyli na przykład jakiś człowiek, który nagle wyciągnie do niego rękę i na siłę próbuje się z nim przywitać. Staram się też nie wrzucać tego mojego psiaka w jakieś takie zatrudne dla niego rzeczy, tak żeby po prostu radził sobie w życiu i nie miał zbyt dużo stresujących sytuacji. Ale nie przesadzajmy też z ilością bodźców, czyli pamiętajmy znowu, że to jest dopiero szczeniak i prawdopodobnie godzina spaceru gdzieś tam w centrum miasta może być po prostu dla niego zbyt dużą ilością wrażeń i może później odreagowywać w taki właśnie gdzieś tam zbyt tak jakby poprzez ekscytację ten stres po prostu będzie o sobie dawał znać, więc staram się bardzo też znowu poznawać tego szczeniaka i widzieć, gdzie jest mniej więcej jego granica. Nie da się też oczywiście czasem nie przesadzić z ilością gdzieś tam bodźców na spacerze, ale wtedy staram się gdzieś tam więcej zrobić jedzenia w trawie, dać mu konga później po spacerze, czy po prostu na drugi dzień bardziej go zabrać na łąkę do lasu, żeby faktycznie tych bodźców było mniej, więc w ten sposób też możemy sobie tutaj z tym radzić. Staramy się też ze szczeniakiem unikać wielkiej ekscytacji. Czy to będzie wielka ekscytacja a propos, nie wiem, spotkanych ludzi, spotkanych psiaków, czy jakiejś takiej zabawy. Staram się po prostu nie rozkręcać go za nadto i nawet jeśli się zdarzy jakaś, nie wiem, zabawa z innym szczeniakiem, to tak, żeby była ona stosunkowo krótka, a później staram się go rozluźnić. Ma to na celu też jakby nauczenie go i mnie jednocześnie, jak mogę pomóc mu gdzieś tam się przekierować i wyluzować w różnych sytuacjach. Zawsze też staram się dać możliwość mu wycofania się, czyli jeśli widzę, że się boi, to zwiększamy odległość, staram się go wtedy gdzieś tam wyspokoić, czy na jedzenie, czy po prostu dać mu chwilę czasu, żeby powąchał, czy po prostu dać mu wsparcie, wtedy przykucam i on może się, nazwijmy to, schować między moimi nogami i gdy widzę, że już jest lepiej, znowu możemy na jakąś tam odległość od tego bodźca, który wywołał wycofanie się, podejść. Więc ta możliwość wycofania się daje też taki fajny efekt, że pies nabiera większej pewności siebie, ponieważ wie, że może odejść. Tutaj jakby takim przykładem na to jest pies na smyczy, który no właśnie nie ma tej możliwości odejścia, no bo prowadzimy go na smyczy i wrzucając go niechcący, ale jednak w jakieś trudne, zbyt trudne dla niego sytuacje, uczymy go, że musi w nie wejść. I część psów będzie wtedy reagowała agresją i mamy agresję wtedy smyczową, co właśnie wiąże się z tym, że pies nie ma możliwości wycofania się. Dlatego tutaj nic na siłę. Czyli jednym słowem, podsumowując tutaj ten dział relacji z otoczeniem, przekazujemy psu komunikat, że świat jest przyjazny, czyli bardzo dbamy o to, żeby te wszystkie doświadczenia były jak najbardziej pozytywne. Najczęstsze błędy, jakie tutaj w tym dziale relacji z otoczeniem są, które mogą się pojawiać, to w cudzysłowie witanie się z obcymi psami, ale też i ludźmi. I zauważcie, czy to na pewno jest radość, ponieważ psy potrafią reagować takim gdzieś tam taką ekscytacją ze stresu, czyli jakby trochę wchodzą w taki tak zwany flirt, czyli po prostu zaczynają skakać, gdzieś tam się wiją, często się kładą na grzbiet, podsikują pod siebie i nam się wydaje, że to jest radość, no bo ogon się merda, całe ciało się merda, ale merdanie ogonem czy wygibasy całym ciałem mogą, tak jak wspomniałam, zwiastować tutaj jakby po prostu pobudzenie, stres i próbę poradzenia sobie z sytuacją w ten sposób. Więc wtedy to, co możemy, jakby jak możemy pomóc psu, to trzymając go gdzieś tam na smyczy, zwiększyć trochę dystans, gdzieś tam pomóc przekierować się na jedzenie i niech nie zwiedzie Was też taka sytuacja, że psiak ciągnie do tego kogoś czy do tego psa, ponieważ za tym może też się kryć, no z jednej strony też ciekawość, ale z drugiej strony taka potrzeba w psie takiego trochę przygłaskania tego obcego lub półobcego człowieka, czy tam powiedzmy ledwo znajomego, takie przypodobanie się jakby, więc wielu właścicieli, z którymi rozmawiam i mówię, hej, twój psiak no, nie wita się, jakby to nie jest radość, to jest stres, więc pomóżmy mu wyjść z tego, pomóżmy mu nie wchodzić w to i wtedy właściciele są zaskoczeni, no jak, przecież właśnie tam biegnie do tego psa i wyrywa się, no tak, ale nie ma innej opcji, jakby nie daliśmy mu nigdy wyboru, więc stąd on jakby chce trochę ubiec i ugłaskać jakby to, co będzie się działo. Oprócz tego wrzucanie w sytuacje z obcymi psami, czyli na przykład idziemy na spacer, gdzie jest mnóstwo psów, albo co gorsza na wybieg z psami, gdzie jest zamknięta przestrzeń, więc znowu nasz pies nie ma możliwości odejścia, poradzenia sobie właśnie w ten sposób z sytuacją i musi sobie radzić z tymi psami. Jest to olbrzymi stres i później wiele psów, które właśnie te 7, 8, 9 miesięcy osiągną, zaczyna być nagle, w cudzysłowie, agresywna. Dlaczego? Ponieważ do tej pory flirtem i takim po prostu gdzieś tam wiciem się próbowały poradzić sobie z sytuacją, ale gdy hormony trochę w tej niepewności je wzmacniają, to zaczynają używać agresji do tego, żeby zdystansować inne psiaki. A dla nas jest to dziwne. Do tej pory bawił się, a teraz jest agresywny. Dlaczego? Właśnie dlatego, że został nieraz wrzucony w zbyt trudne sytuacji z innymi psami, więc jak dla mnie na smyczy nie ma witania się z psami. Lubię, jak mój pies ma kilku kumpli, dwóch, trzech i to wystarczy. A jeśli spotkamy jakiegoś psiaka, to okej, pewnie możemy iść na wspólny spacer, taki 40-minutowy, godzinny, bo wtedy jest jakby większa przestrzeń, te psy idą, więc mogą jakby pójść i swoje rzeczy gdzieś tam powąchać, coś pokopać, pobiegać. Jest więcej możliwości niż na takim zamkniętej przestrzeni. Dość częstym błędem jest też zbyt długich wypraw bez kilku dni lub dnia odpoczynku. O tym wspominałam już wcześniej, bo tutaj i układ ruchu, ale i też takie trochę robienie sobie z psa pracoholika, bo widzimy, że ta energia jest w tym psie, więc zbyt dużo po prostu z nim chodzimy. To go stresuje, więc zachowuje się jeszcze bardziej nerwowo i nam się wydaje, że jest niewybiegany i tak w ten sposób gdzieś tam koło się zamyka. I jeszcze taki mit trochę, który pokutuje w głowach niektórych z nas, że psy się dogadają, zostawmy je tak. I faktycznie niektóre psy dogadają się. Jeden powie drugiemu, hej, nie skacz po mnie, tamten to uszanuje i będzie okej. Natomiast najczęściej jest tak, że młode psy nie potrafią jeszcze sobie poradzić z interakcjami, nie potrafią wyjść z interakcji i są zbyt takie nachalne do starszych psów. Więc chroniąc i starszego psa przed takim małym psiakiem, ale i też właśnie ucząc młodego psiaka, żeby nie skakał po głowie innych, tutaj musimy my wejść w te interakcje i wziąć na przykład na smycz, trochę gdzieś tam ponagradzać u siebie. To też nam się bardziej opłaci w dłuższej perspektywie a propos relacji z nami, ponieważ taki pies też zaczyna dostrzegać w tej sytuacji, że aha, opiekun też jest gdzieś tam z boku. Więc jedne z najsłabszych momentów to są takie, gdy stoi kilku właścicieli, opiekunów, a ich psy po prostu tam się tarmoszą w kółku. Czego ten pies się uczy tak naprawdę? Że inne psy to są jakaś taka, wiecie, wysoka ekscytacja, duże emocje, a nudny właściciel stoi z boku, więc o przywołaniu raczej możemy zapomnieć. Kontakty z psami, trochę już Wam o tym opowiedziałam, ale to, co tutaj możemy fajnie wrzucić, to są przede wszystkim spacery równoległe, które uwielbiam, ponieważ zapewniają psom dużo przestrzeni, oswojenia się z sytuacją, zanim gdzieś tam będą mogły się powąchać, a gdy psy mają niższe emocje i możliwość gdzieś tam jakby zwiększenia tej odległości, powąchania też podłoża, podsikania, wtedy jak już dojdzie do tego spotkania, że będą mogły się powąchać, na takich niższych emocjach będą mogły się o wiele lepiej skomunikować. Więc taki spacer równoległy, zapytacie tutaj jaka odległość, to zależy od psów. Staram się na tyle daleko iść od tego naszego, powiedzmy, kumpla, żeby widać było, że pies jest w stanie gdzieś tam też powąchać, sobie odejść dalej, pokopać jakieś tam dołki i tak dalej. I jeżeli widzę, że jest ok, to dopiero zmniejszamy odległość. I na przykład po 5, 10, 15 minutach są w stanie faktycznie psy już na przykład razem biegać. Kolejny podpunkt to szczenięctwo. To czas nauki łagodnego traktowania innych psów, a nie skakania sobie po grzbietach. I to jest bardzo, bardzo istotne. Zaleca się tak 2, 3, 4, 5 minut zabawy, bo powyżej tych kilku minut tej interakcji przeważnie emocje eskalują i to już nie są fajne emocje. Dlatego jak nawet spotkamy drugiego szczeniaka, fajnie jest ok, żeby się chwilę potarmosiły, pobawiły, ale starajmy się robić w tym przerwy, gdzieś tam odwoływać je, separować trochę, dać im odetchnąć, dać im wody, dać im powąchać, może nawet chwila zabawy z nami i dopiero później, żeby kontynuowały. Ważny kolejny podpunkt to jest ochrona szczeniaka przed innymi, nieodpowiednimi psami. Czyli nie mam problemu z tym, że jak widzę z naprzeciwka dużego, napiętego psa, to po prostu biorę swojego na ręce albo zmieniam kierunek. Dlatego, że nie znam tego psa, nie wiem jaką ma historię, co gdzieś tam, jak zareaguje, widzę napięcie i nie chcę, żeby mój psiak też jakby łapał to napięcie. Można by to przyrównać tutaj z takim jakby obrazkiem, że tak z takimi psami, z jakimi będziemy kontaktować naszego psa, taką tą energię, takie zachowania prawdopodobnie jakby przyswoi sobie, taki się zacznie stawać. Może nie od razu, ale w dłuższej perspektywie tak. Więc staram się mojego psa kontaktować ze spokojnymi, komunikującymi się psami. I tak, jest trudne znalezienie takich psów, ale wierzcie mi, warto. I lepiej tutaj iść na jakość takich interakcji, takich kumpli, niż na ilość. No i tutaj kolejny podpunkt, który wcześniej już się pojawił, że pokazujemy, że można się wycofać. Wolę psa, który się wycofa, niż psa, który zaatakuje. A przeważnie pies, który atakuje, to ten, który nie ma możliwości w swojej głowie, nie został nauczony tego, że można się wycofać. Dlatego tak ważne jest dla mnie zabieranie psa ze złych gdzieś tam interakcji czy zbyt dużych emocji, ponieważ to sprawia, że ten pies się dowiaduje, że można się wycofać, że można inaczej niż tylko wejść w sytuację. Sprawa z przywołaniem. To jest dla mnie najważniejsza umiejętność psa. Przywołanie. Często ratujące życie, dająca wiele luzu też, bo nie ma nic piękniejszego jak dla mnie, niż pójście do lasu, nad jezioro, nad rzekę, na łąkę i możliwość puszczenia swobodnie psiaka i możliwość w zasadzie w 100% odwołania go, bo wtedy mamy wiele po prostu szczęścia z tego naszego spaceru. I tutaj ze szczeniakiem Pierwszy punkt. Wykorzystujemy naturalne podążanie, które szczenięta mają, ponieważ my w tym okresie dla psa jesteśmy takim gwarantem bezpieczeństwa, więc one naturalnie za nami podążają. Więc nie ma sensu ze szczeniakiem przez całe jego szczenięctwo jakby gdzieś tam na smyczy wokół bloku chodzić, absolutnie nie, tylko właśnie zabrać go gdzieś tam na łąkę, nad rzekę, nad jezioro i zmieniać wiele razy kierunki swojego marszu, nawet często zaskakiwać właśnie go tym, gdzieś tam się chować, uciekać, tak żeby on zawsze musiał się nas pilnować i miał to poczucie, że to my mu gdzieś tam właśnie możemy uciec, schować się, a nie to my cały czas go pilnujemy. Zawsze wtedy nagrody mam z sobą, tak żeby wzmacniać to, że on faktycznie mnie szuka, mnie pilnuje. Robię też takie krótkie sesje gdzieś tam zabawy, uciekania z jedzeniem, żeby jeszcze bardziej pokazać mu, że jestem mega atrakcyjna. Jeśli zaczyna już być takim lub jest szczeniakiem, lub zaczyna być podrostkiem, bardzo polecam linkę, taką 10-15 metrów. Fajne są te z materiału biotan, ponieważ nie nasiąkają wodą. Można takie cienkie kupić, tak żeby pies też nie miał kilku kilogramów ciągnięcia za sobą linki mokrej. Więc te biotanowe są świetne. I wtedy z taką linką po prostu gdzieś tam się porusza. Oczywiście trzeba mieć też na uwadze to, że linka może się zaplątać. Więc to nie jest idealne rozwiązanie, aczkolwiek bardzo dużo daje nam takiej asekuracji tego, że gdzieś tam jak psiak się zawęszy, czy coś znajdzie, to możemy go zawsze tą linką ściągnąć do siebie. W ten sposób jest bezpieczniej i w ten sposób też możemy mu pokazywać, że mimo gdzieś tam zaangażowania w jakieś tam środowiskowe sprawy, jesteśmy w stanie też dalej nad nim mieć kontrolę. No i bardzo ważny punkt, nie znieczulaj na wołanie, czyli nie wołaj wtedy, gdy nie masz szansy gdzieś tam ściągnąć psa na siebie, czyli na przykład nie trzymasz linki, lub gdy bardzo psa coś wciągnęło. Wtedy też czasem może pomóc to, że zaczynamy uciekać w drugą stronę, wołać, gdzieś tam nawet przycupnąć, przykucnąć, co może jakby wywołać w psie takie ojeju, on mi czy ona mi zniknęła. Więc tutaj nie znieczulamy, staramy się wręcz uwrażliwiać na wołanie, czyli wołać raczej z sytuacji na razie łatwych, tak żeby pies miał dużo szansy przybiegnięcia i dostania nagrody, co będzie nam właśnie procentowało bardzo mocno w przyszłości. Kolejny punkt to są dobre maniery. Dobre maniery przy misce to przede wszystkim inwestuj w dobre skojarzenia. Czyli jeśli twój psiak gryzie kość, czy tam jakiś gryzak, czy ma jakąś zabawkę na posłaniu, to nie podchodź do niego i nie zabieraj mu tego. To samo się będzie oczywiście tyczyło znalezisk jakichś skarbów na spacerach. Nie zabieraj, ponieważ będziesz wtedy kojarzył mu obecność swoją, obecność, zbliżanie ręki do jego pyska ze stratą i może taki pies zacząć warczeć, może kłapać, może ugryźć, może nie jak będzie szczeniakiem, ale później kto wie. Dlatego dmuchamy tu na zimne i staramy się skojarzyć mu naszą obecność i zbliżanie się naszej ręki właśnie z dobrymi z dobrymi rzeczami. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że leży sobie na posłaniu i liże w najlepsze konga, to podchodzę do niego, wyciągam rękę z szynką, albo z jakimś pasztetem, albo z kawałkiem parówki. I dzięki temu pokazuję mu, że moja obecność jest bardzo pożądana przez niego. Także tutaj podobnie na spacerach, zawsze mam jakiś tam ekstra pasztecik, czyli staram się nagradzać psa tym, co standardowo je gdzieś tam w misce, co dostaje, czyli zamiast do miski to część rzeczy po prostu idzie ze mną w saszetce na spacer, ale też mam jakiś psi pasztet, jakiś tam kawałek z żółtego serka na takie trudne sytuacje, gdy właśnie coś upoluje w paszczę. I tutaj też od razu Wam powiem, że jeśli na przykład złapię coś takiego, jak nie wiem, no kamień, jak szyszkę, to nie lećmy od razu, nie zabierajmy mu tego z pyska, bo prawdopodobnie ponosi i to wypluje, nic się złego nie stanie. A robienie wokół tego szumu spowoduje odwrotny skutek najczęściej i niechcący możemy sobie właśnie wzmocnić takie gdzieś tam łapanie różnych rzeczy i uciekanie od nas, bo to fantastyczna zabawa. Budowanie pewności siebie szczeniaka to kolejny punkt w naszym podcaście. Tutaj jakby to jest taki bardziej punkt w stronę wychowania psa też do przyszłych sportów, ale takie budowanie szczeniaka też nam dużo da, nawet jeśli nie myślimy o jakichś tam zawodach. Więc co mamy? Zapewniamy sukcesy, staramy się podejść do tego szczeniaka, wow, ale jesteś fantastyczny, jak ty niesamowicie wskakujesz na jakiś tam kamyk, obiegasz jakąś tam lampę czy drzewo na spacerze. Po prostu podchodzimy do niego jako do fantastycznej istoty. Dużo w tym punkcie też mamy to, że dużo nagradzamy. Otwieramy też po stresie, co oznacza, że gdy taki mały szczeniak się czegoś wystraszy, a na pewno się wystraszy prędzej czy później, chociażby nawet właśnie w tym okresie 6, 7, 8 miesięcy, gdy hormony zaczynają działać, to jest też taki okres nazwany przez trenerów i behawiorystów okresem wrażliwości, co oznacza, że psiak jest taki bardziej czuły na różne rzeczy, więc może się właśnie zacząć bać. I to jest niestety naturalny proces. I żeby nic się wtedy nie utrwaliło, to najczęściej, gdy psiak się czegoś wystraszy, wesoło przekierowuję go na jedzenie, na przykład tak zwane wahadło, że rzucam jednego smaka w jedną stronę, on go gdzieś tam pobiegnie, zje i w drugą stronę. I tak takim wahadłem właśnie sprawiam, że on się rusza, co powoduje też, że ten stres go, że tak powiem, opuszcza i bardziej się wtedy uczy, że w tej sytuacji stresowej jest w stanie jeść, co później też może mi pomagać właśnie w takim przekierowywaniu go na jedzonko, żeby mu poprawić gdzieś tam nastrój. Nie bójcie się też przy tym, że wzmocnicie stres u psa, czy tam banie się, bo to tak nie działa. Bardzo w tym okresie też przesuwam psu granice a propos mojego dotykania, noszenia, trzymania łapki, zaglądania w ucho, zaglądania pod fafel, pod ogon, przytrzymywania. Tutaj zawsze też oczywiście staram się z jedzeniem, tak żeby po prostu go znieczulić, żeby to zaakceptował, że takie różne rzeczy mogą się dziać, żeby później nie było problemu i nie mieć takiego dzikiego zwierzątka, którego nagle okazuje się, że nie można przytrzymać u lekarza weterynarii, bo mega wpada w jakąś histerię i nie życzy sobie tego. Więc tutaj ważny punkt przesuwania granic. Mam też takie hasło łapki, które komenda oznacza, że pies wskakuje pierwszymi łapkami na jakiś tam, powiedzmy, kamyczek, zwalone drzewo, na jakąś niską ławkę, bardzo to wzmacniam i traktuję jako po prostu taką sztuczkę. Gdy później czegoś się wystraszy, mogę podejść do tego strasznego na przykład worka na śmieci, który nagle pojawił się ni stąd ni zowąd w parku i przestraszył mojego biednego psiaka, mogę właśnie dotknąć tego worka i powiedzieć łapki, łapki i mam większą szansę, że pies okej, może nie wskoczy na to mówiąc, a dobra, ja wiem, że to jest tylko worek ze śmieciami, ale po prostu cała sytuacja będzie dla niego taka, ten kontekst takiego, aha, łapki to jest bezpieczeństwo, miłe emocje, historia wzmocnień długa i fajna i tak dalej, więc mam większą szansę, że przekonam trochę bardziej do tego worka, że to jednak nie jest jakieś UFO, które wylądowało, żeby złapać biedne psiaki. Więc też nie wymagam oczywiście tego, żeby ten pies podszedł i dotknął łapkami, ale już taka zmiana całej sytuacji, zmiana kontekstu, bo mówię tam łapki, jestem wesoła przy tym, też jest szansa, że psiak jakby zobaczy, że to nic złego. Także tutaj nie wymagam tego dotykania łapkami. tylko po prostu pokazuje, hej, to nic złego się nie dzieje i idziemy sobie dalej. Znowu pojawia się to pozwalanie na wycofanie się. Czasem nawet będąc przy tym, już jaki przykład podałam, tym worku ze śmieciami, strasznym worku ze śmieciami, pies podchodzi, ja to mogę kliknąć i odrzucić mu smaka dalej, czyli znowu będę pozwalała na wycofanie się. On zje tego smaka i pewnie podejdzie znowu kawałek do mnie, więc ja znowu kliknę i odrzucę smaka w drugą stronę, więc w ten sposób też będę gdzieś tam go bardziej ośmielała i pokazywała, że jeśli czegoś się boi, może wycofać się. I podkreślam tutaj znowu, ta świadomość tej możliwości będzie też mu bardziej budowała jego pewność siebie. Ok, przejdźmy do kolejnego podpunktu, jakim jest nauka odpoczywania. I tutaj takie pytanie retoryczne, czy aktywne rasy powinny cały czas pracować? Oczywiście nie, to nie jest tak, że mamy bordera, malinę, owczarka niemieckiego, boksera i inne psiaki, które są uznawane za takie właśnie pracujące, więc już od szczeniaka chodzimy 2-3 godziny i robimy codziennie treningi i tak dalej, bo tak jak wspominałam Wam na początku, stworzymy sobie takiego pracoholika, dlatego z takimi rasami staram się naprawdę bardzo wyważyć i oczywiście, jak Wam mówiłam na początku, że robię różnorodnie takie ćwiczonka, inne ćwiczonka, ale staram się to bardzo mocno przeplatać z takim też wyciszaniem, czyli nawet idziemy do parku nie po to, żeby polatać z innymi psami za frisbee i tak dalej, tylko po to, żeby na przykład sobie posiedzieć na kocyku, mogę wtedy go pogłaskać, pobyć po prostu z nim razem i to jest bardzo ważna nauka. Oprócz tego bardzo inwestuję też w naukę odpoczywania, przebywania, akceptowania i ograniczenia ruchu, czyli powiedzmy klatka, kojec. Nie wyobrażam sobie wręcz wychowania malucha bez tego, bo w innym przypadku pogryziona szafa, buty, ściana i tak dalej mogą tutaj ucierpieć i wzmocnić w psie te przekonanie, że jeśli się źle czuje, to może sobie jakby tymi przedmiotami ulżyć. A im mniejsze mam wtedy, mniejszą szansę, że zainteresuje się tymi przedmiotami, które faktycznie mają być do gryzienia. Jakieś kongi, poroże, gryzaki, jakaś kość cielęca i tak dalej. Więc tutaj jakby sporo takich rzeczy daje psu zawsze do gryzienia, bo naturalna jest ta chęć do gryzienia, zwłaszcza jak zęby się wymieniają, swędzą, bolą. Więc tutaj zawsze daje psu możliwości sporo, ale właśnie te też ograniczenie przestrzeni też o wiele łatwiej uczy go odpoczywania, szybciej nauka czystości też idzie, bo pies ma ograniczoną możliwość tutaj załatwienia się, nie chce tam, gdzie je, gdzie odpoczywa, więc chętniej, nazwijmy to, trzyma i łatwiej mi wtedy go nauczyć, że na zewnątrz jest to miejsce do siusiania i kupania. No i łatwiej też nauka zostawania, ponieważ ta ograniczona przestrzeń jest też przez psa odbierana jako większe bezpieczeństwo i samotność równa się fajne rzeczy, czyli zawsze jak wychodzę, na początku oczywiście staram się na krótkie odcinki czasu, to zawsze pies zostaje z czymś super, jakiś kąg naładowany mięskiem, pasztecikiem i tak dalej. Na początku też a propos konga jeszcze, czy zabawek typu kąg, czyli takich gumowych z dziurą w środku, gdzie po prostu możemy naładować to jedzenie. Staram się tak inwestować w tą zabawkę, żeby nie frustrowała psa i żeby się nie poddawał. Czyli na początku ładuję to dość nie tak intensywnie, czyli tam trochę dziury od tej zabawki wypaćkam pasztetem, dzięki czemu po prostu pies łatwo po prostu wyliże i już czuje, że tam więcej nie ma jedzenia. I jak widzę, że sobie z tym bez problemu radzi, nie porzuca tego konga, to trochę więcej wtedy naładuję mu. I w ten sposób moje psy na przykład, nawet taki zamrożony, mega nabity kąg, nigdy się nie poddają, zawsze do końca go obrobią. I tu jeszcze jedna mała rzecz. Młodym psom, też i starszym, które na przykład łatwiej się frustrują, nie dawajmy takich gryzaków, które które one muszą gdzieś tam więcej niż te 20-30 minut obrabiać, ponieważ po tym czasie to już jest męka. I lepiej, żeby to było 5, 10, 15 minut, w zależności też oczywiście od wieku, od typu psa, ale nie dłużej, bo to bardziej już męczy niż jest fajne. I ostatnia rzecz tutaj w nauce odpoczywania to jest nauka radzenia sobie z frustracją, co też właśnie taki kojec w domu tymczasowy, bo jak pies już ma tam rok, rezygnuje z tego, natomiast wygradza mu taki właśnie kojec, trochę jak gdzieś tam wrzucicie kojec dla świnki morskiej czy królików, to właśnie to są takie metalowe kawałki, które w zależności od ilości jakby przestrzeni, jakie macie w danym pokoju, możecie po prostu wygrodzić i tam można też klatkę wrzucić i inwestować w to, że każdy posiłek przez 2 tygodnie w tej klatce dajecie, ta klatka jest cały czas otwarta i tak dalej. I gdy jestem w domu, gdy mogę kontrolować psa, ten pies jest przy mnie, ale gdy na przykład coś zbroi, coś jest nie tak, albo właśnie po spacerze, żeby uczyć takiego odpoczywania, to właśnie go tam wrzucam z czymś fajnym do gryzienia i w ten sposób inwestuję sobie też właśnie w tą naukę radzenia sobie z frustracją, bo czasem też pies tam jest, a ja na przykład trenuję coś tam w domu, jakieś drobne elementy z innym psem lub po prostu jestem, a on ma być w tej klatce, w tym kojcu. I oczywiście staram się nie robić takiej sytuacji, że bardzo jest atrakcyjnie na zewnątrz tego kojca, a w środku jest nudno. Nie, staram się właśnie dlatego tymi gdzieś tam gryzakami, kongami też uatrakcyjniać ten pobyt w klatce. Kolejny podpunkt to są zasady, granice. I tutaj bardzo mocno to, co jakby lubię i stosuję, to mimo, że mamy szczeniaka, to coś takiego jak time out. Czyli to, że właśnie na przykład do takiej klatki, gdy pies, nie wiem, wisi mi na firance, gdy zaczyna wchodzić w jakieś takie właśnie wysokie emocje, biega, zaczepia mi na przykład drugiego psa, daje zawsze ostrzeżenie, oj, co robisz? Ale jeśli tutaj nie wyhamuje go to i dalej sobie wisi na firance, czy nagabuje mi drugiego psa, to wtedy mówię ups i daję go do tej klatki. I uwaga, żeby inwestować też w ten timeout, bo timeout ma generalnie wyciszać psa, a nie frustrować, to razem z tym upsem i wrzuceniem psa do klatki daję mu zawsze na początku gryzaka lub garść smaków, bo chcę, żeby miał takie skojarzenie, że po wrzuceniu go do tej klatki jest spokój, cisza, wyjadanie. Więc tutaj te pierwsze gdzieś tam sesje zawsze są związane z jedzeniem, później powiedzmy jest to bardziej takie losowe i jak widzę, że już lubi tą klatkę, nie ma z tym problemu, to już wtedy gdzieś tam no właśnie losowo lub przy jakichś trudniejszych sytuacjach dostaje gryzaka, bo oczywiście też nie chcę, żeby się zrobił jakiś łańcuch zachowań, że nabroi, później ma z tego korzyści, tak? Więc tutaj uważam na to. O systemie ostrzegania już właśnie tak naprawdę powiedziałam, mówiąc o tym timeoucie, czyli tutaj jakby mówię to ej, czy co robisz i dopiero jak się nie ogarnie, to ląduje hasło ups, które jest związane właśnie z tym timeoutem. Dzięki temu pies ma też na to pierwsze hasło możliwość zareagowania i ogarnięcia się i na początku jak się ogarnie na to hasło, to oczywiście dostaje nagrody też. Przykładowe granice to na przykład puszczanie zabawki na hasło puść i zakaz łapania za dłonie podczas zabawy. Oprócz tego, to co już wspomniałam, obowiązuje u nas także zakaz szaleństw w domu, ponieważ chcę, aby pies postrzegał dom jako taką oazę spokoju oraz jest zakaz zaczepienia starszego psa, co się też jakby jest konsekwencją tego zakazu szaleństw w domu i każde jakby przekroczenie gdzieś tam takiej aktywizacji psiaka powoduje to, że on słyszy to ej, czyli takie gdzieś tam ostrzeżenie, a gdy na to nie zareaguje, to jest po prostu umieszczany w klatce tudzież w łazience. I jest jeszcze taka jedna zasada, która obowiązuje w moim systemie szkolenia, Nazywa się Komenda obowiązuje, czyli staram się uczyć już od najmłodszych miesięcy to, że psiak, gdy usłyszy jakąś komendę, to ona obowiązuje, czyli powiedzmy, wysyłam go na miejsce, oczywiście bardzo inwestuję w to wysłanie, czyli bardzo go tam nagradzam i wiele sesji jest w ten sposób, zwalniam go, gdy już może zejść z tego miejsca i to też oznacza, że dalszych smakołyków nie będzie. W pewnym momencie nie daję mu tego hasła zwolnienia, a udaję, że zaczynam zajmować się innymi rzeczami. Mogę też zrobić tak, że po prostu nagle na środek pokoju wyrzucę jednego smaka. Mam wtedy prawie zagwarantowane to, że młody psiak wyjdzie z legowiska po tego smakołyka. I w tym momencie właśnie mówię, ojojoj, a co robisz? I jakby gdzieś tam blokując psa, tudzież mogę też złapać go za obroże i po prostu odprowadzić do legowiska, dorzucić jeszcze kilka smakołyków na środek pokoju. Gdy to zignoruję, to bardzo go chwalę i smakołyki daję do niego. To jest właśnie taki przykład pokazywania psu, że jeśli coś mówimy, to jest to ważne i trzeba tego przestrzegać, będzie to opłacalne, ale posłuchać się trzeba. Dzięki temu, dzięki tej mojej zasadzie, że komenda obowiązuje i uczenia psiaka o tym, gdy kiedyś w jakiejś sytuacji zabraknie mi smakołyków, nie będę ich miała przy sobie, a wydam komendę, to wiem, że też mogę liczyć na to, że pies ją wykona, a nie tylko jakby przeliczy to, czy mam coś w dłoniach, a jeśli nie, to po prostu mnie zignoruje. Kolejny tutaj dział, to jest dział samokontroli. Dla mnie samokontrola jest to po prostu kontrola impulsu, jaki pies gdzieś tam poczuł. I tutaj na przykład ważną rzeczą jest uczenie wyciszania, gdy szczeniak jest podekscytowany. Mogę to na przykład w ten sposób zrobić, że gdzieś go też tam właśnie wysyłam na am-amę albo po prostu sadzam, zaczynam go sobie spokojnie nagradzać i czekam jakby za pomocą też tego jedzenia, aż gdzieś tam się wyspokoi. Może oczywiście być tak, że jak macie takiego dość chętnego na jedzenie psa, to on po prostu nie będzie się wyspokajał tym jedzeniem, tylko będzie gdzieś tam się wkręcał. Więc oczywiście wtedy zmieniam strategię. Także tutaj trzeba zawsze patrzeć na to, jak psiak Wam reaguje na daną metodę. Staram się też tworzyć tak zwane punkty samokontroli, czyli powiedzmy, gdy chcę psiakowi dać sikę z jedzeniem albo konga, albo chcę z nim wyjść na spacer lub puścić go na spacerze już wolno, to chcę, żeby przynajmniej na mnie spojrzał, żebym czuła, że jest ze mną i że w swojej głowie nie biegnie, że gdzieś tam odpuszcza. No i też bardzo uważamy tutaj na efekt tak zwanej wstrząśniętej butelki, czyli wyobraźcie sobie psa, który właśnie czeka na to, aż wypuścicie go za drzwi na spacer. To jest pozorny spokój, bo psiak w środku się po prostu gotuje. Ja mam wtedy zawsze takie wrażenie, że jakby on już biegł tak naprawdę w swojej głowie, już był za drzwiami, a jego tylko tutaj ciało siedzi. Więc wtedy, gdy go zwolnię, on po prostu wystrzeli, czyli niestety osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego. Także tutaj starajcie się przede wszystkim właśnie czekać na to takie wyluzowanie w psiej głowie. Można na początku próbować właśnie też odrzuconymi w drugą stronę, czyli od drzwi smakołykami i czekamy, aż odpuści. Kolejny podpunkt to jest rezygnacja. Tak sobie teraz myślę, że ten podpunkt powinien być bardzo blisko tego punktu o przywołaniu, ponieważ rezygnacja jest nieodzowną częścią nauki przywołania psa. I tutaj chodzi o to, że staramy się w życiu codziennym odwoływać psa od różnych bodźców, zaczynając od tych powiedzmy mniej atrakcyjnych, a kończąc na tych najbardziej psa wkręcających, ale również gdy nic się nie dzieje, również wtedy wołajmy psa i bardzo go angażujmy w to, co mamy mu do zaoferowania, czyli jedzenie, zabawka, chwalenie. Do czego to jest? Po takim treningu, mniej więcej po tygodniu, po dwóch tygodniach, powinniście już widzieć efekt, że pies, gdy zobaczy, jakby łatwiej jest też mu podejmować decyzję wyjścia z jakiegoś bodźca, czyli powiedzmy zobaczy kota, coś tam wyczuł, widzi psa. Łatwiej jest tego psa naszego zabrać z tej sytuacji. Więc to jest bardzo cenna umiejętność takiego odpuszczania, ale żeby tak się stało, to już wspomniałam, musi być duża nagroda, żeby psiak nie miał poczucia straty, że właśnie tutaj wyczuł kota, dał się odwołać, dał się odciągnąć, a dostał kawałek tylko jakiejś, że tak powiem, zwiędniętej parówki. Także tutaj musimy mieć to poczucie, że faktycznie ta nagroda jest dla psa wzmocnieniem, jest dla niego atrakcją, dlatego staram się jedzenie wprawić w ruch, bo jest to dla psa atrakcyjniejsze, dodać swoje emocje, może jakąś sztuczkę, może też chwilę zabawy, po to, żeby faktycznie widzieć takie iskierki w oczach psa i żebym miała to poczucie, że on w zasadzie jak tylko powiem mu koniec, to nie będzie próbował wrócić do tego bodźca. Staramy się też wyłapywać taką rezygnację, bo często psy podejmują dobre decyzje, ale my ich nie widzimy i przez to, że nie widzimy ich, nie wzmacniamy tego na przykład właśnie odejściem, zrobieniem jakiegoś łuka, jeśli na przykład pies nie chce podejść do innego psa, zaczyna gdzieś tam przerzucać się na wąchanie trawy i zamiast ułatwić odejście, to my brniemy dalej w kierunku tego niechcianego psiaka i wtedy nasz pies uczy się, że te przekierowanie, czy na trawę, wąchanie, czy na nas, nie ma sensu, ponieważ to nic nie zmienia. Dlatego w tym momencie apeluję o to, żeby obserwować swojego psa i uczyć się tego, co on do nas mówi, bo to, że mówią do nas wiele, to jest bardzo oczywiste. Treningi, kolejny podpunkt na mojej liście. Tutaj przede wszystkim z młodym psem trenujemy krótko, wplatamy sesję aktywnego jedzenia, zabawy, sztuczek, jakichś detali, gdzieś tam w spacery. Można oczywiście specjalnie, że tak powiem, wyjść na jakieś boisko, pod Biedronkę, pod kościół, na przystanek, tak żeby też pokazać temu młodemu psiakowi, że takie aktywne jedzenie, że gdzieś tam jakieś sztuczki, ta koncentracja na nas, ściganie się do zabawki i te wszystkie takie gry motywacyjne, koncentracyjne mogą dziać się wszędzie. I to jest jedna z najważniejszych tutaj rzeczy, które sobie zanotowałam, o których Wam chciałam wspomnieć, czyli bawcie się wszędzie. Taki pies, który nauczy się, że nieważne są te wszystkie dookoła rozproszenia, nieważny jest świat, ważne jest to, co my mu proponujemy. Takiego psiaka o wiele łatwiej będzie uczyć i prowadzić dalej, wymagać i po prostu cieszyć się wspólnymi chwilami. Treningi takie 5, 10, 15 minut, wystarczającymi treningami. Lepiej sobie kilka nawet takich 5-minutówek wrzucić. Będzie nam też łatwiej takie właśnie sesje krótkie zrobić. Szczególnie jak jest ciepło, to szczenięta mają mniejszą zdolność do tego, żeby trenować dłużej, więc absolutnie nie dojeżdżajcie do tej granicy, gdy po prostu już pies jest spompowany i język ma na wierzchu. Pamiętajcie też o tym, żeby gdzieś tam zawsze woda była do dyspozycji. No i cokolwiek nie ćwiczycie, czy to będą jakieś obiegania słupka, tam drzewa, wskoczenie na coś, czy nawet podawanie łapki, to starajcie się stawiać na małą liczbę powtórek, ale żeby właśnie dużo różnych rzeczy było w tej sesji, bo taka różnorodność nie będzie wiała nudą i będzie bardziej prowadziła do tego, żeby psiak się faktycznie zaangażował w to, co mu proponujecie. No i tutaj ponownie sobie zapisałam, żeby nie znieczulać, żeby nie podawać komend, gdy psiak jeszcze na przykład ma zabawkę w paszczy albo przeżuwa kawałek ostatniej nagrody. Poczekajmy, aż pies skończy, wróci do nas, w ten sposób dając też nam znać, że jest gotowy do kolejnych rzeczy i dopiero wtedy sobie kontynuujemy trening. Kolejna rzecz to jest budowanie relacji z psem. O tym można by było mówić sporo, gdy trener wrzuciłby pewnie tutaj też różne elementy. Dla mnie przede wszystkim relacja bazuje na zaufaniu, na tym, że psiak ufa Wam, że nie wprowadzicie go w jakieś trudne dla niego sytuacje. I pamiętacie tutaj z pierwszych minut naszego podcastu, że gdy opowiadałam Wam o tym, że staram się tylko takie pozytywne sytuacje psu zapewniać, czyli go tak trochę jakby gdzieś tam pod kloszem trzymam na początku, tak żeby świat był dla niego przyjazny. I to właśnie to się wpasowuje w tą ochronę, w te budowanie zaufania, w nie wprowadzanie psa w za trudne sytuacje. Relacja też opiera się na tym, że jesteśmy takim towarzyszem psiaka, więc staram się zabierać go w różne nowe miejsca, tak żeby poznawał różne sytuacje. Jesteśmy w tym razem. Bardzo ważnym też punktem jest wspólne odpoczywanie, czyli i w domu. Psiak zawsze gdzieś mi tam towarzyszy i też w parku potrafimy sobie po prostu przysiąść na ławce, przysiąść na trawie i po prostu poleżeć, pomiziać się. Bardzo ważnym aspektem jest też wspólna zabawa, czyli gdzieś tam wspólne przeciąganie się zabawką, ale też angażowanie różnych psich tutaj jakby zmysłów typu nos, czyli lubię chować psom różne przedmioty w wysokiej trawie, gdzieś ze drzewem i po prostu pozwolić użyć nosa, takie właśnie czy wspólne kopanie, wspólne gdzieś tam pływanie, wszystko to, co robimy wspólnie, bardzo, bardzo po prostu zbliża. Jestem oczywiście też takim źródłem zaspokajania psich potrzeb, czyli właśnie to, że zabieram go w różne miejsca, to, że bawimy się, to, że uczę go różnych rzeczy. No i staram się też na tą komunikację postawić, czyli bardzo też staram się czytać to, co pies mi przekazuje, jakieś spojrzenia, czy to, że na przykład zesztywniał, co będzie dla mnie też komunikatem, że na przykład niekomfortowo się czuję w jakiejś sytuacji, to będę wtedy brała to pod lupę, dlaczego na przykład tak się dzieje, co mogę z tym zrobić. I na co uważać, jakby wychowując szczeniaka i trenując im. Najważniejsze rzeczy to przede wszystkim uważajmy na ten poziom ekscytacji, tak żeby ucinać sytuacje, które mogą zanadto pobudzać naszego psa. Oprócz tego bardzo uważajmy na wkręcanie się w jakieś zakazane, niebezpieczne rzeczy, czyli na przykład gonienie auta, podlatywanie do psów czy ludzi, bardzo fiksowanie się na dzieciach, co oczywiście często wynika z nieznajomości ich, z jakiegoś tam lęku. Bacznie też jakby obserwujmy tego naszego małego szczeniaka, czy na przykład nie przebodźcowujemy go, co będzie się objawiało gdzieś tam większym poziomem stresu i pobudzeniem. No i uważajmy na układ ruchu, czyli niezbyt jakieś długie chodzenie, na pewno nie przy rowerze, nie rzucanie patyka, nie pozwalanie na jakieś zbyt długie gonitwy z innymi psiakami, to nie jest dobre. No i może kilka rzeczy, takich ćwiczeń, które możemy gdzieś tam sobie wrzucić, oczywiście w zależności co będziemy później chcieli z psem robić, to tutaj sobie możemy oczywiście dołożyć coś lub odjąć, ale to, co najczęściej robię ze szczeniakiem, to stawiam na elastyczność nagradzania, czyli to, żeby po prostu pies i bawił się, i jadł wszędzie. Staram się go nauczyć, że zadanie, czyli wykonanie komendy, równa się nagroda. Bardzo też staram się, żeby psiak wiedział, że moje cieszenie się jest ważne, czyli ta nagroda socjalna, dotyk, że to są bardzo pozytywne, pożądane rzeczy. Staram się robić obieganie też na obie strony, czyli żeby pies obiegł słupek, drzewo z lewej na prawo i z prawa na lewą. Staram się bawić z nim wszędzie. Uczę go też bycia przy mojej lewej stronie, co później jakaś luźna smycz, czy po prostu dostawianie na zawodach. Także moja lewa strona ma być dla niego źródłem fajności. Bardzo stawiam na przywołanie w każdych warunkach. Jak nie, to, że tak powiem, używam linki. Uczę go też, żeby dotykał łapkami targetu, czyli jakiegoś dywanika. Uczę go też, żeby nosem dotykał mojej dłoni na hasło. Chcę też, żeby trzymał, żeby mogła dotykać go wszędzie, czyli jakieś trzymanie pyska, dotykanie uszu, przenoszenie go, przytrzymywanie go. Chcę też, żeby czekał, czyli wzmacniam czekanie, to, że przywiążę go na przykład gdzieś tam nawet podczas spaceru do drzewka. Oczywiście jestem bardzo blisko niego, typu pół metra, metr. Dorzucam mu jedzenie w trawie, odchodzę, wracam, znowu dorzucam, odchodzę, tak żeby po prostu wiedział, że to jest bezpieczna sytuacja i nigdzie nie znikam mu. No i też lubię ćwiczenie na świadomość ciała, czyli gdzieś tam na przykład wchodzenie na jakiś tam płaski beret, gdzieś tam na przykład cofanie się, tak żeby te tylne łapki zaczynały funkcjonować. I ostatnia rzecz, obserwuj swojego szczeniaka, ucz się też, jakim typem psa jest. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dość długo zajęło mi opowiedzenie o tym, jak takiego psiaka wychować, ale wierzę, że te rady dadzą Wam wiele informacji, wiele takich właśnie puzelków, które pomagają taki cały obraz nam tego wychowania gdzieś tam w głowie sobie złożyć. Życzę Wam powodzenia z Waszymi psiakami, tak żeby z Waszą pomocą wyrosły na bezproblemowych, super ekstra towarzyszy. Pozdrawiam, pa!